Zgodnie z zapowiedzią tą sprzed chwili i sprzed dwóch tygodni moją własną, będę rzeczywiście kontynuował temat, jaki rozpoczęliśmy na spotkaniu katowickim, czyli śmierć i pogrzeb Sary. Dwie minuty przypomnienia. Sara, udowodniliśmy to sobie poprzednim razem, przedstawia w Biblii przymierze, ponieważ tak jak kobieta rodzi dzieci, tak Bóg z różnych swoich przymierzy ma różne klasy ludu Bożego, swoje dzieci. Śmierć Sary to koniec tego przymierza. A bardziej dokładnie, bardziej precyzyjnie, bo przymierze to może być dla niektórych zbyt ogólne stwierdzenie, to koniec obietnic, nauk i sług, którzy przy pomocy danych obietnic i danych nauk doprowadzają do powstawania, do rodzenia się i rozwijania się po spłodzeniu takich członków klasy ludu Bożego. W przypadku Sary mówimy tylko i wyłącznie o jednej klasie ludu Bożego, tej najwyższej, na ludzkim statku. A więc śmierć Sary to koniec sług, którzy przy pomocy obietnic i nauk prowadzili do powstawania członków klasy maluszkiego statka. Sara umarła w Kiriat Arba, tak się nazywa ta miejscowość, w Hebronie w ziemi kananejskiej, co pięknie pokazuje zakończenie się rozwijania się tej klasy ludu Bożego, maluszkiego statka, tej najwyższej, w ziemi kananejskiej, czyli w ich walce z mieszkańcami ich starego Adama, ich umyśle, woli i sercu, różni wrogowie w ziemi kananejskiej mieszkający, których trzeba było zabijać. On zmarła w ziemi kananejskiej, w miejscowości o nazwie Kiriat Arba, co dosłownie na polski oznacza miasto czterech, i w tych czterech Kiriat Arba pokazuje czterech głównych wrogów ludu Bożego. To byli główni wrogowie maluszkiego statka i tak samo są to główni wrogowie ludu Bożego dzisiejszego, czyli grzech, błąd, samolubstwo, światowość. A to, że zmarła jeszcze w Hebronie dodatkowo, są trzy informacje, trzy detale na temat miejsca jej śmierci, to oznacza, że, bo Hebron na polski oznacza stowarzyszenie przyjaźń, to wskazuje na wspólne działanie czterech głównych wrogów ludu Bożego przeciwko niemu, żeby tej swojej ziemi kananejskiej, sfery ducha i prawdy nie podbili przez usunięcie ze sfery ducha i prawdy, czyli ze swego umysłu, woli i serca, innymi słowy, żeby nie usunęli tych czterech głównych wrogów. Oni się wzajemnie wspierają, ci główni wrogowie, i w ten sposób chcą być przeciwko, walczą przeciwko dzieciom Bożym. Tak było wtedy, gdyby rozwijało się maluszkie statko, tak jest i dzisiaj. Tyle tytułem powtórzenia, reszta szczegółów, kogo ciekawi, to w samym wykładzie, bo trudno powtórzyć wszystko, a nawet połowy. No, powracamy do momentu, w którym zatrzymaliśmy się w naszym rozdziale, czyli jesteśmy w pierwszej Mojżeszowej 23 i wtedy dotarliśmy do wersetu 7, łącznie z wersetem 7. Czyli dzisiaj powinniśmy rozpocząć od wersetu 8, a więc 8 i 9. I mówił z nimi tak: jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu swego pola. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was. W sumie te dwa wersety jeszcze wymagają dodatkowego przypomnienia z poprzedniego tematu. Te zabiegi Abrahama, starania Abrahama, żeby znaleźć miejsce dla pochowania Sary, miejsce dla jej grobu, to nic innego jak zabiegi Boga, żeby świat ludzkości, tutaj tak ten Efron szczególnie, ale także wszyscy mieszkańcy tej ziemi, czy ci Hetyci, do których on się zwrócił, przypomnę, że Hetyci znaczy strach, przerażenie, a więc Bóg mówi do świata w ucisku, mówi w tej chwili, to się w tej chwili zaczyna w Antydypie rozgrywać, czyli Sara już umarła, już nie żyje. Bóg zwraca się do przerażonego świata, żeby znalazł dla Sary miejsce w swoich sercach, miejsce szacunku, uznania, na jaki ta klasa zasługuje. Innymi słowy, w obrazach typu oznacza to: dajcie mi ziemię na grób, pozwólcie mi pochować mojego zmarłego, moją zmarłą w waszej ziemi. A w Antydypie oznacza: pozwólcie, że w miejscach waszego najwyższego szacunku, bo na tym znaczy polega pogrzebanie zmarłego, okazanie mu szacunku, umieszczę członków najwyższej klasy, jaką rozwijałem, począwszy od Jezusa, przez wszystkich członków maluszkiego statka. I Bóg do świata się zwraca, żeby takie miejsce w swoich umysłach, w swoim sercu dla tej najwyższej klasy ludu Bożego dali, ponieważ póki co, jak tutaj mówił, nie mam wśród was żadnego dziedzictwa i nawet tam mojej zmarłej nie mogę gdzie pochować, ale to się musi zmienić. I to się będzie stopniowo zmieniało częściowo na naszych oczach. Dopóki będziemy żyli, będziemy to widzieli. Jak umrzemy, dowiemy się o tym z historii, bo przecież kiedyś wszyscy wrócimy, nawet jeśli zdążymy przed Nowym Przymierzem umrzeć. Zatem te dwa wersety, które przed chwilą odczytałem, to oznacza, że Bóg zwraca się do Hetytów w ogólności, ale wśród tych Hetytów ma upatrzone konkretne miejsce, konkretne pole, nawet konkretną jaskinię, w której chciałby swoją zmarłą Sarę pochować i mówi, żeby ci Hetyci zwrócili się do jednego ze swoich współplemieńców, też Hetyty, Efrona, syna Sochara. O co tu chodzi? To za szczegół Bóg nam pokazuje. Są to ciekawe rzeczy, a jednocześnie dużo, dużo mówiące o boskim charakterze, o jego staraniach, zawiegach, żeby zbawić w Jezusie jak największą liczbę ludzkości. Czyli Bóg poprzez swoje narzędzia poinformuje ludzi, świat ludzkości, ogół Hetytów, że jeżeli pragną sami, są gotowi w swoich sercach oddać główne miejsce Sarze, szacunek okazać, no bo Hetyci już to powiedzieli, że są gotowi, to mówią, żeby wpłynęli na jednego szczególnego współplemieńca swojego, Efrona, syna Sochara. Innymi słowy, żeby pomogli szczególnie temu Efronowi, aby też był gotowy oddać to miejsce, bo i Bogu zależało, żeby u niego akurat pochować, na jego polu, w jego jaskini. Żeby wpłynąć na to, aby ci, którzy mogą mieć szczególnie trudne, z oddaniem głównego miejsca szacunku na malutkiemu statku, żeby pomóc tej części ludzkości, która może mieć z tym największy problem, czyli klasie Efrona, syna Sochara. Efron znaczy na polski silny, a Sochar biel. Czyli ten Efron to jakaś klasa, grupa ludzi, która kojarzy się z siłą, no i jednocześnie z bielą zacnością, bo Efron silny, syn Sochara, Sochar biel, zacność. Kto to taki? Co to za siłacze uchodzący za zacnych? To są silni, mocni i wielcy ludzie tego świata, którzy dzisiaj tym światem rządzą w różnych jego sferach. Gdy oni wstaną z grobu, ci wielcy tego świata, rządzący nim dzisiaj, będą mieli większe problemy od całej reszty ludzkości z uznaniem boskich przedstawicieli, członków malutkiego statka i wszelkich innych klas ludu Bożego. Będą mieli największe problemy, żeby obdarzyć w ich swoim sercu najwyższym szacunkiem. Innymi słowy, żeby symbolicznie pochować w swoim sercu tę Sarę, oddać z tego to swoje serce na grób dla tej Sary, przez co okażą jej najwyższy szacunek. Jest to zrozumiałe, bo zwykle to ich, tych wielkich ludzi tego świata, uchodzących za wielkich, zacnych, stąd ta biel i ta siła, to zwykle nich obdarzano tym szacunkiem. Zwykle nie szczerze, ale obdarzano. Bycie wielkimi w tym świecie wyrobiło w nich też wiele złych cech, które nie będą sprzyjały w wieku tysiąclecia, nie będą sprzyjały w restytucji, nie będą sprzyjały w zaakceptowaniu boskiego planu, boskiego porządku, warunków nowego przymierza, no bo oni spadną ze swoich piedestałów i staną się zwykłymi ludźmi, a jednocześnie pozostanie za nimi historia z obecnego życia. Oni w tym życiu rozwinęli ogromną ilość pychy, zuchwałości, dążenia do celu po trupach. Przecież wiemy, jak ci władcy, szczególnie dawnymi czasy, się wzajemnie mordowali, żeby jeden drugiemu odbierał władzę, jak napadali wzajemnie na swoich sąsiadów. Rozwinęli brak szacunku dla prawdy i dla sprawiedliwości. Dla drugich ludzi, dla innych ludzi, dla bliźnich, dla samego Boga. Często nawet przejawiali wrogość wobec ludu Bożego. A niekiedy nawet intensywnie i aktywnie ten lud Boży prześladowali. Być może nawet aż na śmierć. Być może niektórzy z nich będą mieli na sumieniu i na koncie śmierć dzieci Bożych. I teraz wstają i co? I muszą pochować ich na swoim polu, w swojej jaskini, w tym miejscu. Będą musieli znaleźć główne miejsce uznania w swoich sercach dla nich. A to będzie dla nich szczególnie trudne. Malachiasz 3,15 taki daje krótki opis ludzi tego pokroju. To są ludzie, którzy tak słowami Malachiasza 3,15: my uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. No ale to tylko w tych warunkach. Bóg będzie chciał kupić od nich pole z jaskinią Machpela, żeby pochować tam swoją Sarę. Co to jest to pole? To pole to jest boski plan z ukrytymi w nim, w tym planie, zbawieniem w dwóch jego różnych okresach. Wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Skąd wiemy, że w dwóch jego okresach? Bo słowo Machpel też coś znaczy podwójny. A jaskinia, jak każdy się domyśla, oznacza coś ukrytego, bo jeżeli coś jest w jaskini, to nie jest widoczne łatwo. Trzeba znaleźć jaskinię, potem trzeba wejść do tej jaskini, tam zwykle jest też ciemno, trzeba znaleźć sobie źródło światła, najlepiej swoje własne, poświecić i wtedy możemy coś się zorientować, co w tej jaskini jest, jak ona wygląda, jest duża, mała, ma korytarze, czy ich też nie ma. Zatem tak, zbierając to wszystko, tak, Bóg będzie chciał od nich kupić pole, czyli ten boski plan, z ukrytym z nim zbawieniem w dwóch różnych okresach wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Jak ukrytym w jaskini Machpela, Machpel podwójny. Jeszcze mało tego, ta jaskinia leżała na końcu pola. Ten koniec pola pokazuje pełną realizację boskiego planu. Pełno, gdy boski plan dojdzie do końca swojej realizacji, czyli jaskinia leżąca na końcu pola, to te dwa zbawienia ukryte w nim staną się oczywiste, bo Bóg ją przejmie i powie, jak to wygląda. Z powodu ukrycia przez Boga zbawienia w ludzkości w dwóch różnych wiekach, czyli z powodu tej jaskini Machpela na końcu pola, większość nominalnych kościołów, w tym bracia Świadkowie Jehowy, którzy mają korzenie niby wspólne z nami, nie dostrzegają tych dwóch różnych okresów na zbawienie do życia wiecznego. I większość, ogromna większość kościołów chrześcijańskich naucza tylko o jednej szansie w tym życiu. A wszyscy ci, którzy ich zdaniem nie uczynią tego w tym życiu, to ich zdaniem przepadają na zawsze. Jedyna różnica, że jedni mówią, że przepadają w piekle, a drudzy, bardziej trochę douczeni, mówią, że przepadają we wtórnej śmierci. No ale efekt jest taki sam. Dla tych, którzy ich zdaniem w tym życiu nie przyjmą Jezusa, nie ma przyszłości. Czy to będzie brak przyszłości w piekle, czy we wtórnej śmierci, no to jest nieduża różnica, no może lepiej być we wtórnej śmierci, bo się nie cierpi, prawda? A w piekle jeszcze jest ta nieśmiertelna dusza, która będzie męczona, więc chyba z dwojga złego bracia Świadkowie Jehowy są nieco łagodniejsi dla ludzkości, bo życzą im tylko wtórną śmierć, jeśli nie posłuchają ich głoszenia, jakie dzisiaj wykonują. W jakim sensie to pole należy obecnie do możnych tego świata? Bo jak skoro Bóg to pole chce od nich kupić, a powiedzieliśmy, że to jest boski plan zbawienia ludzkości rozłożony na dwa etapy i póki co ukryty w jaskini, ale rozłożony na dwa etapy, na dwa okresy, bo Bóg zbawia część ludzkości w wieku Ewangelii, znacznie malutką część, nieznaczną i całą ogromną resztę wieku tysiąclecia. W jakim sensie to pole, to zbawienie, jakie Bóg ma na dwa etapy rozłożone, należy dzisiaj do wielkich tego świata, do tego Efrona, no bo to pole Efrona póki co. Należy do nich, bo roszczą sobie prawo do miejsca najwyższego uznania od ludzi, twierdząc, że panują dla ich dobra, by się lepiej im żyło, by błogosławić ich rządami, by służyć narodowi i obywatelom. Znamy te slogany, bo często je słyszymy, szczególnie przed wyborami, a także po wyborach, na przykład jak jakiś minister odchodzi, często w niesławie, to tak mu się dziękuję za jego wielką służbę, jaką wykonał na tym stanowisku, na którym brał ogromne pieniądze, jeszcze różne czasami nieuczciwe rzeczy ma na sumieniu, ale służył narodowi i trzeba mu podziękować. Więc to należy, to pole w tym znaczeniu należy do nich, że oni twierdzą, że oni są od tego, żeby to błogosławieństwo, to dobro dla ludzi sprowadzić, żeby im dać. Wybierzcie nas, a my zrobimy to, zrobimy tamto. To było szczególnie widoczne dawnymi czasy, w tych błędach z Bożej łaski, gdzie ci, którzy sprawowali władzę, twierdzili wręcz, że robią to w imieniu Boga i z Jego namaszczenia, jako Jego jałmużnicy specjalnie w tym celu powołani. Doskonały tego opis mamy u brata Johnsona, powtórzę, ja to czytałem także w Abrahamie, Abraham jego, tak, jego śmierć i pogrzeb, ale powtórzę ten fragment także przy Sarze, bo to doskonale pokazuje tego Efrona. Cytat z tom 17, strona 70. Wiele z ataków naszego Pana na królestwo szatana polega na odsłanianiu przez niego przy pomocy światła prawdy uczynków ciemności popełnianych przez trzy części królestwa szatana. Ten Efron siedzi w tych głównych trzech częściach królestwa szatana. Uciskające rządy, grabieżcą arystokrację i fałszywe systemy religijne. Doktryna boskiego prawa królów, zawarta w stwierdzeniu, że król nie może czynić nic złego, oznacza, co następuje. Władcy są bezpośrednio mianowani przez Boga jako namiestnicy i przedstawiciele, że robią tylko to, czego Bóg od nich żąda, że On sankcjonuje wszystkie ich ustawy. Doktryna boskiego prawa kleru, zawarta w stwierdzeniu, że osoba duchowna jest ustami i ręką Boga, oznacza następujące rzeczy. W sprawach religijnych Bóg przemawia i działa przez duchowieństwo. Dlatego laikat ma czystym, niewątpiącym umysłem wierzyć we wszystko, cokolwiek kler mu każe i praktykować to. I trzecia, doktryna boskiego prawa arystokracji, zawarta w stwierdzeniu, że arystokraci są rządcami i jałmużnikami wszechmocnego, oznacza, że boskim upodobaniem jest, by arystokraci posiadali i kontrolowali praktycznie całą ziemię oraz by inni byli ich niewolnikami, poddanymi lub pracownikami. To stwierdzenie lub pracownikami od razu pokazuje, że kiedy ta arystokracja z tytułu urodzenia, z tytułu błękitnej krwi przeminie, bo dzisiaj właściwie tych arystokratów nie mamy, tylko niektórzy twierdzą, że są spadkobiercami, ale praktycznie oni jako arystokraci nie występują, nie mają tej lepszej krwi. Ta dzisiejsza arystokracja z lepszego urodzenia, z błękitną krwią, została zastąpiona arystokracją bogaczy. Czyż normalne jest, że 1% bogactw ludzkości należy do jednego, że 1% bogactw, 1% ludzi, o tak, 1% ludzi ma tyle bogactwa, co pozostałe 99%? Czy to jest normalne? Czy 1% ludzkości rzeczywiście zasługuje na to, żeby mieć tyle samo bogactw, co całe reszta 99% ludzkości? Pewnie musieli pracować na dwa etaty cały czas i tak się dorobili. Tak? A na pewno nie jest to słowo dwóch etatów, tylko jak wiemy, jak to w tym świecie wygląda. I te dysproporcje cały czas rosną na niekorzyść tych biedniejszych. Ci biedniejsi są coraz biedniejsi, a ci bogaci są coraz bogaci. Nawet pandemia, jak podają, to ci ta średnia klasa i ci ubożsi stracili 70% swojego i tak mniejszego dorobku, a oni tylko 15%. Więc już nawet tutaj oni zawsze się, póki działa ten szatan i on decyduje, to oni zawsze odnajdą się. I ten stan rzeczy na pewno nie ulegnie zmianie po kolejnym spotkaniu w Davos, że się wielcy tego świata, czyli Efron, tak, przyjechał Efron do Davos, co roku się w Davos spotykają, mają dużą ochronę, w telewizji one tylko pokazują wielkie ich obrady i przemówienia, a różne rozrywki, które tam sobie fundują, nie pokazują i Efron udaje, że dba o maluczki, o tych biednych, że trzeba to dysproporcje zmienić, że to nie może być przecież tak. O tym mówią, no bo wypada mówić. Ale ten stan ulegnie zmianie dopiero w nowych niebiosach i w nowej ziemi, w których dopiero wreszcie zamieszka sprawiedliwość deptana przez cały czas, od kiedy człowiek upadł i to w sposób narastający. Bo dopiero w Królestwie nie będzie grzesznych, samolubnych ludzi na stanowiskach w świecie polityki, religii, gospodarki itd., gdyż te miejsca należą się Bogu i tym, których On na tych miejscach umieści, a nie tym, którzy umieszczają się sami albo są umieszczani przez innych, choćby to było w demokratycznych wyborach. Gdyż tylko ci wybrani przez Boga gwarantują odpowiedni poziom rządów. A czym się powinien rządzący cechować? Co jest najważniejszą rzeczą u rządzącego, niezbędną u niego, żeby on rządził dla dobra poddanych? On musi im służyć. Rządzący nie może służyć samemu sobie. Rządzący nie może sprawować rządów, dlatego że on chce coś uzyskać, że on chce zaspokajać swoje ambicje. Wszystko jedno, nawet jakie to, czy to ambicje, żeby mieć stanowisko, czy wpływy, czy bogactwo, nie ma znaczenia. Rządzący ma służyć po to, żeby całkowicie poświęcić się rządzonym dla ich dobra. No ale do tego trzeba mieć charakter. Którzy z klasy Efrona rozwijają charakter, żeby później bezinteresownie służyć dla dobra innych? Niestety nikt. Dlatego Bóg mówi, rozwijam najpierw klasy ludu Bożego. Piękne charaktery. Ja im potem dam władzę i gdy oni będą tą władzę sprawować, oni nie będą szukali swoich korzyści. Oni będą ofiarować samych siebie dla dobra. Oni będą mieli miłość bezinteresowną, klasa polskiego ostatka szczególnie. Będą zdolni do wielkich ofiar dla dobra rządzonych, dla dobra poddanych. Sam nie będzie spał 3 noce pod rząd, żeby do poddanemu dobrze się wiodło. Bóg jednak nie chce nic tego za darmo. Oferuje dobrą cenę. To powiedziane, że pełną cenę. Pełną cenę daje za to pole z jaskinią. Szczegóły tej ceny poznamy nieco później, w wersecie 15, gdy zostanie podana dokładna kwota tej zapłaty, bo ona się pojawi. Przechodzimy wobec tego do wersetu 10 i 11. Efron znajdował się między Chetytami i odpowiedział Efron Chetyta Abrahamowi wobec Chetytów, wobec wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta, mówiąc: nie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie, daruję ci pole i jaskinię, która jest na nim. Daruję ją tobie wobec współplemieńców moich. Daruję ją tobie, pochowaj swoją zmarłą. Większość wielkich tego świata, ale niekoniecznie każdy indywidualnie, ale większość zachowa się tak, jak tutaj pokazuje Efron. typ zawsze, jak pokazuje coś, to mówi o większości, prawda? Też nie wszyscy Żydzi zabili naszego Pana i gotowi byli Go zabić, ale większość była gotowa to zrobić, więc naród żydowski jako całość jest winny śmierci naszego Pana i jako naród odpowiadają, tak, i odpowiadali przez cały wiek Ewangelii. Więc skoro typ tak pokazuje, to znaczy, że większość z klasy Efrona, tych rządzących, tych wielkich, chociaż niekoniecznie każdy indywidualnie, w końcu ukorzy się pod mocną ręką Boga. O trudnościach związanych z nimi, szczególnie oni będą mieli te trudności, wydaje się sugerować Daniel 12.2. Bo Daniel 12.2, gdy mówi o obudzeniu, to mówi, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i, dokładne tłumaczenie mówi, odrazę długotrwałą, a nie wieczną. Odrazę długotrwałą. Długotrwałą, dopóki się nie zreformują. Dopóki się nie podniosą. Także tłumaczenia jak zwykle nominalni ich tłumacze zawsze lubią ten piekłem szafować, tym potępieniem, prawda? Więc tutaj zmartwychwstanie nie jest po to, żeby kogoś od razu potępić, tylko jedni do żywota, bo są już po próbie do życia, a drudzy na hańbę i odrazę długotrwałą, bo będą musieli się podnieść z tego wszystkiego, co się wpakowali. To błoto, jakie w tym życiu się wpakowali, no trzeba będzie się z tego błota podnosić, oczyszczać, co dla niektórych, szczególnie dla Efrona, skoro Bóg Efrona wydzielił z Chetytów, mówi, okej, mógłby powiedzieć tylko, pochowam to u Chetytów, ale u Efrona Chetyty chciałbym to. Czyli to pokazuje, że ta grupa ludzi, ten Efron i rządzący tym światem, może po tym wykładzie będziemy im bardziej współczuć niż zazdrościć, że mają te stanowiska, co? Bo zobaczymy, że oni w wieku tysiąclecia będą mieli dużo, dużo więcej problemów. Więc Bóg będzie tak długo zabiegał, prawda, i próbował ich zjednać dla idei królestwa, dla oddania szacunku, dla pochowania Sary, żeby nie przepadli. Żebyśmy lepiej zrozumieli problemy tej grupy, to proponuję zwrócić uwagę na punkt widzenia jednego z nich. Króla Anglii, Jakuba I, tego, dzięki któremu zawdzięczamy Biblię króla Jakuba, niby zacny człowiek, prawda, ale jak monarcha, typowy monarcha, uważał, co następuje, że monarcha nie podlega żadnej ziemskiej władzy, ponieważ swoje prawo do rządzenia czerpie bezpośrednio z woli Boga. Nie podlega też woli ludu, ani woli arystokracji, ani żadnego innego stanu królestwa, łącznie z Kościołem. Każda próba obalenia króla lub ograniczenia jego władzy jest przeciwna woli Boga i staje się zdradą. To był jego punkt widzenia. I to nie tylko jego. On jest tutaj przedstawicielem tej grupy królów, prawda? Dzisiaj królów nie mamy, ale rządzący bardzo często tak samo sobie omyślą. Myślą ci w tych trzech działach królestwa szatana. I tak, gdy taki król Jakub stanie z grobu, to stanie przecież z tym przekonaniem, jakie wyznawał całe swoje życie i z jakim poszedł do grobu. I wtedy zaczną się dla niego problemy. I żeby pokonać te problemy, Bóg będzie zabiegał o pomoc zwykłych ludzi, Chetytów, resztę Chetytów wobec takiego króla Jakuba i zapewne zwróci się przede wszystkim do jego poddanych z obecnego życia. No bo ktoś najwięcej pomoże królowi Jakubowi niż jego poddani, nad którymi on często się wyżywał i ścinał im głowy albo w inny sposób zuważał. Większość dzisiejszych wielkich ostatecznie uzna fakt, że w warunkach królestwa to nie oni będą odgrywać główne role. Nie oni będą rozdawać karty, gdyż nie mają ku temu żadnych kwalifikacji. Przede wszystkim nie mają namaszczenia Duchem Chrystusa w umyśle, woli i sercu. Wiemy, że kapłani byli namaszczani. Takie namaszczanie olejkiem, to sobie myślimy, a tam jakieś magiczne namaszczanie olejkiem, to coś, ale to w wieku Ewangelii to namaszczanie oznaczało nic innego jak wprowadzenie Ducha Świętego do umysłu, woli i serca poszczególnych członków klas ludu Bożego. Rozwinięcie w nich kwalifikacji do rządzenia z myślą o dobru rządzonych, a nie do rządzenia z myślą o dobru dla rządzących. Więc brak namaszczenia Duchem Chrystusa w umyśle, woli i sercu, które otrzymuje lud Boży, jest wielkim przeciwwskazaniem do tego, żeby tacy ludzie mogli sprawować jakiekolwiek ważne stanowiska. Oni w tym życiu, ta klasa Efrona, nie tylko oni, ale mówimy to o tym Efronie cały czas, oni mają największe możliwości złego niszczenia swoich charakterów, ale zwykli ludzie, którzy niekoniecznie są w klasie Efrona, też często to robią na odpowiednią niższą skalę. I oni, ta klasa Efrona w tym życiu namaszcza się bardziej duchem szatana i antychrysta. Na przykład twierdząc, że prześladując i mordując dzieci Bożych, to często robili, no chociażby weźmy w Żydów, czy potem z wieku Ewangelii. Jakie było tłumaczenie, że mordowano, zabijano tzw. heretyków, braci z morskiego statka. To wszystko było dla chwały Boga. dla dobra tych mordowanych, żeby ocalić ich, żeby w jakiś sposób im pomóc. To było mordowanie, żeby pomóc i przynieść chwałę Bogu. Jezus też zginął na krzyżu dla chwały Boga. Tak? Tak? Takie są tłumaczenia klasy Efrona. Robią przestępstwa, łamie przecież sprawiedliwość i jeszcze obłudnie twierdzi, że to jest coś wspaniałego i pięknego i wzniosłego. W końcu oni uznają, że to nie oni zostali wybrani do błogosławienia rodzin ziemi i oddadzą tą sferę Bogu pod pełną kontrolę przez Boga, aby umieścił w tej sferze tych, których On do tego przygotował i przewidział, bo mają odpowiednie kwalifikacje. W wersecie 11 czytaliśmy aż 3 razy Efron deklaruje gotowość oddania pola z jaskinią, tak? Bo mówi w wersecie: daruję ci pole, jaskinie, daruję ją tobie, 3 razy, prawda? Liczba 3 wydaje się wskazywać w Biblii na pełnię, kompletność. Mamy kapłani, lewici, Izraelici, na przykład 3 takie grupy, to są wszyscy zbawieni z ludzkości. W tym przypadku to powtórzenie trzykrotnie tego, że on daruje, że oddaje, prawdopodobnie ma pokazać pełną wolę rezygnacji tej klasy Efrona z roli przywódców, z roli rozdających dobro, błogosławieństwa, z roli przewodników ludzkości na rzecz boskich wybrańców, którzy w wieku Ewangelii byli wybierani i przygotowywani jako lud dla imienia Boga, żeby w wieku tysiąclecia stać się jego narzędziami do błogosławienia niewybranych, aby także ci niewybrani znaleźli Pana. Pięknie mamy o tym napisane Dzieje Apostolskie 15:14-17, nie będę czytał, ale tam mamy, że najpierw, prawda, wybieranie ludu dla imienia Boga, a potem podnoszenie Izraela, upadłego przybytku Dawidowego, żeby pozostali ludzie, czyli ci niewybrani dla imienia Boga, też mogli szukać Pana i mogli Go znaleźć. Będzie to jednocześnie odpowiednim uszanowaniem ich pamięci, tak? Dla tej klasy, zwłaszcza że w tym życiu ta klasa Sary, bracia z morskiego statka, żyli w powszechnej pogardzie, szczególnie w pogardzie u Efrona. Może do tych wersetów, które już cytowałem wcześniej, dorzucę jeszcze Izajasz 49 rozdział, tak żeby co chwilę przypominać o tym, że ta klasa pokazana w Sarze czeka na piękny pochówek w sercach ludzkości i to w najlepszych ich sercach. Izajasz 49, 22 i 23. Tak mówi Wszechmocny Pan: oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów i przeniosę w swoich objęciach Twoich synów i Twoje córki będą nieść na ramionach. Królowie będą Twymi piastunami, a jej księżniczki Twoimi niańkami. Twarzą do ziemi będą Ci oddawać pokłon i proch z Twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. To mamy piękny opis, prawda, z wieku tysiąclecia, jak i synowie, jak i córki, czyli quasi wybrani i niewybrani, jak królowie, czyli klasy godnych, jak księżniczki, ale ci zobodowcy Epifanii prawdopodobnie są w tych księżniczkach jako niższa klasa niż królowie, ci Netynejczycy, różne, no to oddzielny wykład, prawda, mamy jak gdyby znowu przekrój, opis wieku tysiąclecia pod rządami tej najwyższej klasy pokazanej w Przymierzu Sary. 12-13. Wtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju i rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak: raczej ty zechciej mnie wysłuchać, daję ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą. Czyli widzimy, że co? Bóg publicznie okazuje ocenę dla takiej postawy klasy Efrona, tych rządzących, że są gotowi oddać to pole z jaskinią Machpela, na końcu pola leżącą. Zapewne, jak mówiłem, zdecydowana większość tej klasy tak właśnie się zachowała, skoro typ tak to pokazuje. I ta ocena jest pokazana w tym ukłonie Abrahama. Ten ukłon nie oznacza poddania się im, ani służenia im, bo Bóg się im nie podda, im nie będzie służył. W tym przypadku ten pokłon oznacza ocenę dla postawy. Mądrze robicie, oddając swoje pole dla Sary. To dla waszego własnego dobra. No i ja się też cieszę z tego, bo ja się cieszę z reformy nawet najgorszego grzesznika. Największego grzesznika. Cieszę się, bo wolę, żeby nie umarł taki grzesznik za swoje grzechy, tylko żeby został uzdrowiony i wszedł na dobre ścieżki, więc Bóg się zawsze będzie cieszył, nawet jak ci z klasy Efrona zawrócą i to miejsce dla Sary znajdą w swoich sercach. 14 werset i 15. A Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego tak: Posłuchaj mnie, panie mój. Ziemia jest warta 400 cykli srebra. I cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj więc swoją zmarłą. Efron wtedy odpowie duchem prawdziwego poświęcenia, zapewniając Boga, że dla nich zupełnie wystarczającą zapłatą będą, co? Korzyści z okupu, jaki Bóg zapewnił, a właściwie miłość Boga zapewniona, bo znowu Abraham, pamiętamy to, Bóg w jego cesze miłości. Czasami w nim samym, czasami ta cecha miłości występuje w jego ludzie. To nie ma, to się może zmieniać, nie ma większego znaczenia, bo nawet jeżeli my okazujemy miłość, to tylko dlatego, że Bóg nas nauczył tej miłości. To jest tylko, my tylko kopiujemy. I obyśmy byli tylko dobrymi kopistami, żebyśmy dobrze skopiowali od Boga te rzeczy, które On przewidział dla nas jako ludzi na naszym ludzkim poziomie. Tutaj chwila uwagi na temat tłumaczenia, bo w wersecie 15 Biblia Warszawska mówi, tak, ziemia, chodzi to drugie zdanie wersetu 15, że ziemia jest warta 400 cykli srebra, cóż to jest dla mnie i dla ciebie. Czujemy, że coś to nie jest chyba za dobre tłumaczenie. Jak sprawdzałem, bo tak, to cóż to jest dla mnie i dla ciebie, czy tak, że to nic, prawda? Co to jest nic? Jak to nie jest nic, to jest coś bardzo, bardzo wielkiego, bo tu jest ukryte ni mniej, ni więcej, jak ich restytucja, którą oni otrzymają, no przecież to jest cała, tak, cała nadzieja dla świata ludzkości i nie można o tym mówić, to jest nic. Dosłownie brzmi to tak, ten fragment. Tłumaczy mają z tym problem, znalazłem tylko jedno tłumaczenie angielskie, które jakoś nadaje mu sens odpowiedni, ale czytam razie dosłownie. Ziemia, 400 cykli srebra między mną a między tobą. Cóż to? Kropka. Tak to zdanie brzmi w oryginale. Ziemia, 400 cykli srebra między mną a między tobą. Cóż to? I myśl, jaka tu jest zawarta, w jednym z tłumaczeń znalazłem, ziemia jest warta 400 cykli srebra, ale nie będę się z tobą spierał o cenę, że o to chodziło w tymże zdaniu i to jest logiczne, prawda? Ona jest warta 400 cykli srebra, tyle taka jest warta. Jakby ją komuś sprzedawał, to tyle bym za nią wziął. Ale przecież ja nie będę się z tobą o tą cenę spierał. Więc to nie ma znaczenia. Tyle jest warta, prawda? Ale możesz dać mi dowolną, możesz mi nic nie dać. Za darmo ci jestem gotowy oddać. Może zapłacić dowolną kwotę, bo to nie ma znaczenia. Ja się nie będę o to spierał, biorąc pod uwagę, że ty przychodzisz do mnie z ofertą restytucji i przywrócenia mnie do ludzkiej doskonałości. No to co ja będę jeszcze się spierał o to, czy w zamian za to oddać miejsce dla Sary w moim sercu, najwyższe miejsce uznania, czy też nie oddać. To nie ma sensu, to nie ma o czym mówić w ogóle. I taka jest myśl, także tutaj ta Biblia Warszawska niewłaściwie i większość Biblii sobie z tym nie radzi, ale to dlatego, że oryginał też tak nie daje za bardzo pomocy. Bo jeszcze raz powtarzam, oryginał mówi: ziemia, 400 cykli srebra między mną, a między tobą cóż to? Albo co to? Nawet nie ma czasowników, prawda, że jest warta, czy że stoi ta cena takiej cenie, albo nawet nie ma co to jest, tylko co to. Więc myśl jednego z tłumaczy, prawdopodobnie bardzo dobra, ziemia jest warta 400 cykli srebra, ale nie będę się z tobą spierał o cenę, a my w komentarzu od siebie możemy dodać, zważywszy, że ty proponujesz mi restytucję, powrót do ludzkiej doskonałości, to ja w zamian tylko i wyłącznie uznanie w sercu dla najwyższych, dla moich dobroczyńców, bo przecież w Sarze jest także pokazany nasz Pan, Odkupiciel. No i całe ludzkie statko, członkowie Jego ciała, więc tu nie ma o czym mówić. Nie rozmawiajmy w ogóle o cenie. Ta sama kwota, 400 cykli srebra, które Abraham zapłacił, może oznaczać udzielenie przez Boga restytucji za pośrednictwem czterech wybranych klas, 404 setki, albo cztery główne cechy charakteru: mądrość, sprawiedliwość, moc i miłość, jakie ostatecznie zostaną wypisane na sercach Efrona i całej reszty posłusznych ludzkości. Tak jak czytamy w Jeremiasza, moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. I to z pewnością będzie więcej niż sowitą zapłatą za oddanie miejsca uznania, za uznanie Sary, za wartą, zasługującą na najwyższe miejsce w sercach, umysłach odkupionej ludzkości, która dzięki temu będzie mogła żyć wiecznie. Werset 16. Abraham zgodził się z Efronem, następnie odważył Abraham Efronowi srebro, o którym mówił wobec Chetytów, 400 cykli srebra, jak było w obiegu u kupców. Bóg odważa im, no możemy dodać i także całej ludzkości, bo na pewno nie pominął reszty Chetytów, prawda? Tu w typie tylko chodziło o tego Efrona, bo ten Efron prawdopodobnie mógł mieć, miał mieć i tak na pewno będzie największe problemy. A jak gdyby nie przyjął, gdyby nie pochował taki Efron Sary w swoim sercu, to nie wróci do restytucji, do doskonałości. Nie będzie miał życia wiecznego, no bo jak może bez uznania odkupiciela uzyskać restytucję i życie wieczne? Dlatego Bóg odważa im i całej klasie ludzkości 400 cykli, czyli udziela błogosławieństw restytucji. Bo to odmierzanie tych 400 cykli to jest danie wam im tak, charakteru doskonałego w tych czterech głównych cechach przez cztery główne klasy, jakie on będzie, jakimi się będzie posługiwał. Tak, dwie na fazie duchowej, dwie na fazie ziemskiej plus pomocnicy. Jest to pięknie pokazane w przypowieści o dobrym Samarytaninie, którą nasz Pan opowiedział. Oczywiście nie wchodzę w szczegóły, tylko podam same punkty kluczowe, bo to ta przypowiedź zasługuje na oddzielny wykład, prawda, o Samarytaninie. Człowiek pobity przez zbójców, tak, Łukasz 10:30-35, ale nie czytam nawet. Człowiek pobity przez zbójców to nikt inny jak ludzkość pobita przez grzech, błąd, śmierć i grób. Kapłan, który przyszedł obok pobitego i poszedł dalej, to judaizm, który nie pomógł ludzkości, nie podniósł ją, no nie był w stanie, to przekraczało zdolność, to nie jest taka wina judaizmu, że nie pomógł, bo nie chciał, to przekraczało ich zdolności. Potem Lewita, który zrobił dokładnie tak samo jak kapłan, przeszedł obok, minął pobitego, to chrześcijaństwo, które również nie pomogło ludzkości podnieść się z upadku. Samarytanin natomiast to klasa Chrystusa, który się zatrzymał, tak jak klasa Chrystusa zatrzymuje się nad grzesznikiem w jego upadłym, pobitym stanie i która już w tym życiu leczy, opatruje rany ludzkości, będąc solą ziemi, zalewając te rany winem prawdy i oliwą Ducha Świętego. To się zaczyna już Samarytanin, klasa Chrystusa zaczęła to już w tym życiu, ale w tym życiu tego nie kończy. Główna działalność będzie po zmartwychwstaniu w wieku tysiąclecia. W gospodzie, bo gospoda, do której następnie Samarytanin zabrał tego pobitego, to nic innego jak wiek tysiąclecia, warunki wieku tysiąclecia. I w te warunki wieku tysiąclecia Chrystus wprowadzi całą ludzkość, a jak ją tam zawiezie, no tak jak Samarytanin na zwierzęciu. Miał on o zwierzę i na swoim zwierzęciu Samarytanin zawiózł tego pobitego do gospody. Jezus na swoim zwierzęciu, czyli na czym? Na swoim człowieczeństwie. Zwierzęta, tak, zwierzę to człowieczeństwo. Na swoim okupie. Jezus na zwierzęcie swojej ludzkiej natury, na okupie w postaci ludzkiej natury, którą złożył za człowieka, zawiezie, wprowadzi pobitą ludzkość w warunki wieku tysiąclecia. Potem zapłacił właścicielowi gospody 2 denary albo 2 grosze za zastosowanie okupu wobec boskiej sprawiedliwości, po to, żeby ludzkość z grobu wypuścić, 1 denar i 2, żeby się nią opiekować, rozwijać, podnosić do góry. Denar miał podobno 10 asów. Ta 10 też dużo znaczy, prawda? Bo wiemy, że 10 to ludzka doskonałość, więc 2 denary, w każdym denarze po 10, 2 dziesiątki, 1 dziesiątka, żeby ich wyzwolić z grobu, a potem, żeby się nimi zająć. Obietnica pokrycia dodatkowych długów, kosztów, może nie tyle długów, dodatkowych kosztów, jakie mogłyby się pojawić u tego gospodarza w trakcie opieki nad tym pobitym, to obietnica zadośćuczynienia wymogą sprawiedliwości za wszelkie grzechy, które ci ludzie mogliby chcieć popełniać w wieku tysiąclecia, które okup jako taki nie przykrywa. Jak to jest piękny każesz czego podany, prawda? Okup wystarczy, żeby ludzi z grobu wyprowadzić i się nimi zająć w wieku tysiąclecia. Ale jak oni będą chcieli ponownie grzeszyć, no to co, okup? No, okup się już skończył, stałeś z grobu, teraz musisz rozwinąć swoją własną doskonałość, a jak nie, no to odpowiadasz za to. Czyli lask chłostanie laską żelazną. Te dodatkowe obietnica pokrycia dodatkowych kosztów to nic innego jak obietnica przez naszego Pana wobec Boga, że jeżeli ci ludzie moi, których kupiłem, za których zapłaciłem ci te 2 denary, żeby wyszli z grobu i żeby ja się nimi mógł zająć, jak oni będą chcieli znowu grzeszyć, to ja laską żelazną będę im to wybijał z głowy, bo oni nie mogą Twojej sprawiedliwości ponownie naruszyć. Bo jak ją ponownie naruszą, to ponownie popadną w odpowiedzialność i ponownie wyrok na nich spadnie, a ja nie po to umarłem, żeby oni to zaprzepaścili, więc ja się nimi zajmę, a potem ci ich oddam, jak już ich wszystkich wyleczę i rzeczywiście być może niektórzy z nich będą musieli odejść, ale to już jest inna, to tylko tak w skrócie streściłem to. Idziemy do 17 i 18, bo chciałbym dzisiaj zakończyć. Tak więc pole Efrona, które jest w Machpela, naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje i wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze wokoło, albo na całej granicy jego, tak to można różnie tłumaczyć, przeszły na własność Abrahama, na oczach Hetytu wobec wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta. Mamy tu podsumowanie miejsca zakupu na grób dla Sary. I w tymże opisie, w tymże podsumowaniu pojawiają się dwa nowe elementy, które przy transakcji wstępnej, kiedy Abraham mówił, że chciałby to miejsce, nie były wymieniane. Jakie są to dwa nowe elementy? Pojawiło się to, że leżało to jeszcze naprzeciw Mamre i pojawiły się drzewa na tym polu. Okazuje się, że ten polu jest rosły drzewa. Mało tego, że rosły te drzewa na polu i na całej granicy, wzdłuż granicy jego, dużo było tych drzew. Drzewa w Biblii oznaczają kogo? Wielkich. Oczywiście nie wielkich może w oczach tego świata, chociaż gdyby obraz tego dotyczył, to byliby także wielcy w oczach tego świata. Wielkich, czy to w oczach tego świata, czy w oczach Boga. Jako, że mówimy już o planie Bożym wielko tysiąclecia, to ci wielcy będą z boskiego punktu widzenia. I oni się tam pojawiają. Wcześniej ich tam nie było. Czyli co? Czyli cały plan zbawienia z ukrytymi w nim, w tym planie, dwoma rodzajami zbawienia w dwóch różnych okresach, tak? Jaskinia Machpela, na końcu pola leżąca, który wcześniej należał do wielkich i straszliwych chetytów tego świata, od teraz, gdy ta transakcja zostanie sfinalizowana, przechodzi już na zawsze, na wieki, na własność Boga w Jego miłości. Jako miejsce najwyższego szacunku i uznania od ludzkości dla Niego w Jego miłości oraz dla Jego ludu, szczególnie w najwyższej klasie, Jezusie z maluczkim statkiem. Te dwa nowe elementy są bardzo ciekawe. Chciałbym jeszcze o nich chwilę powiedzieć. Bo zadajmy sobie takie pytanie. Czy tych dwóch elementów nie było wcześniej? Innymi słowy, czy to pole Efrona nie leżało naprzeciw Mamre wcześniej? Tylko zostało przeniesione w czasie transakcji? No nie leżało naprzeciw Mamre i wcześniej. A drzewa tam rosły czy nie rosły wcześniej? Jak Abraham chciał, no rosły. Przecież ta transakcja nie trwała 100-200 lat, że się drzewa urosły. Zatem ono leżało naprzeciwko Mamre. Drzewa tam rosły, ale zostało to pominięte w antytypie, bo nie było miejsca na to w antytypie. Nie miało to żadnego w antytypie znaczenia. A teraz ma znaczenie, jak już kiedyś mówiłem i znowu powtórzę, to antytyp, o tym warto pamiętać, to antytyp decyduje o tym, co jest w Starym Testamencie podane, a co jest przemilczane. To antytyp decyduje o tym, w jaki sposób Stary Testament poda te rzeczy, które podaje. Co czasami wyżsi krytycy wykorzystują jako nierzetelność Starego Testamentu, a to jest tylko i wyłącznie po to, że tu jest coś ukryte. I czasami jest coś przemilczane i tak jak tu zostało przemilczane, że to było naprzeciw Mamre i że tam drzewa jeszcze rosły. I to na polu rosły i wzdłuż granicy tego pola rosły. Teraz się to pojawia, ta informacja. Po przejściu na początku wieku tysiąclecia i po rozpoczęciu wprowadzania nowego przymierza aktu własności tego pola na Boga, cały plan zbawienia stanie w końcu na silnym fundamencie. Naprzeciw Mamre, bo Mamre po polsku znaczy silny. Siła, stanowczość. Stanie naprzeciw Mamre. Bo na razie to ten plan boski w realizacji wielkich tego świata, w realizacji Hetyty Efrona, stoi na grzęskim błocie kłamstwa, błędu, niesprawiedliwości, wyzysku, oszustwa, wojen, rewolucji itd. Więc stanie w końcu naprzeciw Mamre, na trwałym gruncie prawdy i sprawiedliwości i jeszcze, i co tam się pojawią? Drzewa. Pojawią się tam prawdziwie wybitne jednostki z klas wyborczych. Bo ci dzisiejsi wielcy to są przestraszeni ludzie tego świata. Im ucisk większy, tym oni bardziej przestraszeni. A jak się już bardzo przestraszą, to mogą równie dobrze uciec z tych miejsc stanowisk. Mówią, dziękujemy za stanowiska i wszystko z tym związane, bo więcej mamy już teraz niekorzyści z tych stanowisk niż korzyści, które do tej pory mieliśmy. I te drzewa staną zarówno wewnątrz pola zbawienia, czyli między ludźmi, wielcy z różnych klas ludu Bożego staną między ludźmi, żeby im pomagać w restytucji, klasy godnych i pomocnicy dla klasy godnych, to ci wielcy, tu na ziemi, wśród ludźmi, i także staną na jego granicach, na jego obrzeżach, żeby nie pozwolić schodzić im z właściwych dróg, lecz kierować ich właściwą stronę doskonałości i wiecznego życia. I stanie się to publicznie na oczach całej ludzkości. Tak jak to czytaliśmy, wszyscy tak na oczach tych, którzy wchodzili w bramę jego miasta. Tak, brama, miejsce publiczne. Kto siadał w bramie, to wszyscy wchodzący i wychodzący widzieli. Dlatego często żebracy lubili w tych bramach siadać, bo wtedy mieli większy zarobek z tych, którzy wędrowali i tamtędy przechodzili. Werset 19. Potem pochował Abraham Sarę, żonę swoją, w jaskini na polu Machpela, naprzeciw Mamre, to jest Hebronu, w ziemi kananejskiej. To już mamy już pochowanie, już koniec. Jesteśmy już pod koniec dzieła restytucji, jesteśmy już pod koniec wieku tysiąclecia, już powoli wchodzimy w mały okres, bo to już jest to odmierzanie 4 sygli, to była cała restytucja, 400 sygli srebra. Zatem ten pod koniec wieku tysiąclecia, na przełomie wieku tysiąclecia małego okresu, Bóg przez odpowiednie pisma, jakie wtedy poda, złoży odpowiedni hołd przymierzu Sarze, swojej symbolicznej żonie, i umieści ją w miejscu wiecznego, najwyższego uznania i szacunku w ludzkiej pamięci. Szczególnie w jej elementach osobowych, jako tych, którzy odnieśli największe zwycięstwo nad wrogami Kananejczykami. Takie zwycięstwo, którego nie odniosła żadna inna klasa ludu Bożego. Jezus, nasz Pan, odniósł największe zwycięstwo. Ci, którzy poszli za Nim z Jego klasy, drudzy najwięksi, tak, że Biblia mówi o nich, że są w czymś więcej niż zwycięzcami. Rzymian 8:37 nazywa ich więcej niż zwycięzcami. W Grece jest to pod hiper słowem ukryte, prawda? Każdy wie, że hiperinflacja to dużo większa inflacja niż sama inflacja. A tam, gdy jest mowa o ich zwycięstwie, w Rzymian 8:37, to Paweł mówi, że oni są hiperzwycięzcami. Ten hołd dla Sary będzie częścią ołtarza z Jozuego 22. Też bardzo ciekawy obraz, zasługujący na wykład sam w sobie. Czyli ołtarz z Jozuego 22, który stąd został zbudowany, to będzie na początku mojego okresu. Ciekawe rzeczy, prawda? Inni się tam z ludzkości będą burzyć, że to coś nie tak, czy to już nie, oznaka niewierności, tam, no, całe tam wysłanie tych delegacji. Czyli summa summarum chodzi w tym ołtarzu z Jozuego 22, że Bóg poda cały, wszystkie komplet praw o zbawieniu na dwóch różnych poziomach. Z wszystkimi różnicami między zbawieniami tych na ziemi i tych w niebie i tych w boskiej naturze. Żeby tak, żeby na wieki pozostała jasna sytuacja. Dlaczego to może być potrzebne? No właśnie, takie zbudowanie. Tam Jozue 22 mówi o ołtarzu, a tutaj mamy powiedziane, że on pochował w jaskini i utrwalił to na zawsze, ten grób, na zawsze w antytypie będzie. Ten typiczny grób Sary się może zagubić i zniszczą go, ale ten antytypiczny pozostanie na zawsze. Po co? Żeby na przykład nikt z Żydów nie pomyślał, że słusznie ukamienowali Szczepana i innych swoich rodaków, którzy rozpoznali w Jezusie oczekiwanego Mesjasza, i właśnie dlatego Szczepan i jemu podobni z Żydów, którzy przyjęli Jezusa, nie wstaną z grobu. Pomyślmy sobie o ludzkości, która nie zobaczy tych, ich zdaniem, heretyków, których oni często mordowali na ziemi. Oni będą, a tych nie ma. Ktoś mówi, no, no są w niebie, no są w niebie, a może nie są, kto ich tam widział. Więc całe prawdy zostaną wyjaśnione z wyjaśnieniami wszystkich rzeczy związanych z tymi dwoma różnymi zbawieniami. By na przykład nikt z pogan nie sądził, że chrześcijanie mordowani na początku wieku Ewangelii przez pogański Rzym słusznie zostali zapomniani przez Boga i właśnie dlatego nie ma ich wśród żywych. Chociaż pojawią się wśród nich, przynajmniej na początku wieku tysiąclecia, na przykład Neron i Dioklecjan, ich najwięksi oprawcy z tamtych czasów. Albo na przykład, żeby nikt z nominalnych chrześcijan, którzy żyli w długich wiekach wieku Ewangelii, nie żyli w nadziei, że słusznie i zgodnie z wolą Boga, jak to często twierdzili, mordowali takich braci jak Ariusz, Hus, Serwet, i że właśnie dlatego nie ma ich wśród żywych, chociaż ich prześladowcy się pojawią i będą chodzić po ziemi. By nikt z nominalnych chrześcijan, którzy żyli w czasie drugiego adwentu naszego Pana, już bliższym nam czasom, tak, nie pocieszał się, że słusznie wyśmiewali, pogardzali i odrzucali poselstwo prawdy paruzji, jakie Pan po przyjściu podał za pośrednictwem brata Russella. Szczególnie o niewidzialnym powrocie Jezusa w 1874 roku, który jest wyśmiewany do dzisiaj. O końcu czasów pogan w roku 1914 i o utracie władzy przez pogan z tymże rokiem, co zostało potwierdzone uciskiem w postaci I wojny światowej, który trwa do dzisiaj i niszczy szatański porządek rzeczy, który grzeszny człowiek w swojej nieświadomości i swojej głupocie, powiedzmy, woli od Królestwa Bożego. Nikt bowiem nie zobaczy w wieku tysiącleciu brata Russella, żeby się pojawił i chodził. A przecież ile on miał wrogów, ile to po sądach go ciągano, ile musiał się bronić. I do dzisiaj jest na ustach wielu jako oszust i tak dalej. I to może być powodem do umysłów, że skoro go nie ma, no to może właśnie był taki jak kler katolicki i protestancki, który go atakował, mówił o nim, że był, i dlatego go nie widać. Więc to musi być wszystko wyjaśnione. I jeszcze, by nikt z braci z ruchu prawdy paruzji nie żył w przekonaniu, że nieobecność wtedy na ziemi brata Johnsona jest dowodem, że on był członkiem której śmierci, za to, że bronił praw paruzji. A broniąc tych praw, nie tylko dowiódł prawdziwości praw paruzji, lecz znacznie, znacznie je poszerzył. Kontynuując, i to warto podkreślić, kontynuując ścieżkę rozpoczętą przez brata Russella, a nie rozpoczynając nowej ścieżki, jak to zwykle ma miejsce. Bo ta się chwilę zastanówmy tylko nad prawdą paruzyjną i epifaniczną. Czy ktoś znajdzie w historii ludzkości przykład, dwóch wielkich nauczycieli religijnych, którzy działali po sobie, nie równolegle w tym samym czasie, tylko po sobie, i żeby ci dwaj wielcy nauczyciele religijni, działający jeden po drugim po sobie, pozostawali w tak wielkiej jedności co do głoszonych nauk, że przyjmując nauki jednego z nich, szczególnie tego drugiego, nie trzeba było odrzucać nauk tego pierwszego. To się nie zdarza. Żeby dwóch wielkich nauczycieli działających po sobie pozostawało w takiej jedności, a szczególnie ten drugi późniejszy po tym pierwszym. Widać, że to jest kontynuacja tej samej ścieżki. Prawda parauzyjno-epifaniczna. Wystarczy porównać nauki członków Gwiezdnych Wieków Ewangelii i ich najbliższych współpracowników, którzy jeszcze albo za życia tych braci z morskiego statka, albo zaraz po ich śmierci wypaczali ich nauki. Zamykali się na dalszą prawdę i stawiali wokół siebie sepsiarski płot, mówiąc, że żadna inna prawda nie jest możliwa, nie jest dostępna, nigdy nie będzie. Każda inna to prawda, to błąd, który trzeba zwalczać, łącznie z prześladowaniem i zabijaniem tych, którzy by ogłosili. Gdyby tak Brad Johnson sobie ogrodził płotem prawdy paruzyjną, prawda, nic innego więcej nie będzie, tak? Tak, a nie ogrodził, tylko rozwijał, ale rozwijał tą samą ścieżkę, to samo światło. Podczas gdy w normalnych ludzkich warunkach, tam gdzie szatan ma dużo, dużo do powiedzenia, to po prostu jest zmiana i zaczynamy od nowa. Tamten umarł, był dotarł, dopóki był to był, to byśmy to uznawaliśmy jego nauki, umarł, tworzymy nowe, a tamto to jest stare siano. Bo na przykład da się nauki braci z Towarzystwa Strażnicy porównajmy z naukami pastora Russella. Niby wciąż nominalnie wymieniają go jako prezesa pierwszego prezesa towarzystwa, założyciela, ale co? Nie uznają jego literatury. Nie drukują jego literatury, nie czytają, nie propagują. A tych, którzy by coś chcieli czytać i ewentualnie dopytywać się, jak to się ma do tego, co nasz pierwszy założyciel, nasz pierwszy prezes powiedział, to ci podpadają w niełaskę i są wykluczani z grona wyznawców tej grupy. I ostatni werset 20. W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chetytów do Abrahama jako jego własny grób. Przeczytam jeszcze Izajasz 62, 1-5. Tu komentarza więcej do tego wesetu nie potrzeba. Izajasz 62, 1-5. Ze względu na Syjon nie będę milczał. Ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłoni jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie radował się z Ciebie. Lud Boży nie musi czekać aż na wiek tysiąclecia z uznaniem Sary i jej miejsca w boskim planie. Jeszcze bardziej błogosławieni są ci z ludu Bożego, ci z nas, którzy rozumieją, że Sara już nie żyje, że już skończyła się jej misja i że już nadszedł czas jej pogrzebu, a nie rodzenia kolejnych dzieci, bo już to prawdziwe słowa z objawienia 19 rozdziału 7-9. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przeobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na wesele ucztą baranka, to są prawdziwe słowa Boże. I one są już prawdziwe od wielu, wielu lat. A ci, którzy jeszcze tego nie wiedzą, będą się stopniowo o tym dogadywać, łącznie z pochowaniem Sary w najlepszych ze swoich grobów. No i w tym momencie mój wykład, drugą część kończę. Dziękuję braterstwu za uwagę. Cieszę się, że udało mi się zamknąć do drugiej części, bo nie chciałbym już więcej jej przeciągać. Co się tutaj nie zmieściło, to kiedyś indziej pojawi się w jakichś innych tematach, które będą pokrewne i podobne tematycznie. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństwa tych myśli i cieszmy się, że Sara już umarła. Rzadki przypadek, że należy cieszyć się z czyjej śmierci. Antytypiczna. Cieszmy się, że antytypiczna Sara umarła, ponieważ to oznacza wchodzenie w nowe, kolejne, dalsze etapy boskiego planu, na które wszyscy czekamy i na które czeka cały świat ludzkości, chociaż jeszcze o tym nie wie. Dziękuję bardzo za uwagę.